Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Poniedziałek po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk oczywiście jest. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To jest znowu nietypowy rok i to już wiemy, że ta susza, która w pewnym momencie się ujawniła, która już nie zniknie, bo nawet gdyby padało i padało, padało, to to, co wyschło, już wyschło.
Tak, bardzo szkoda dlatego, bo nasadzono sporo drzew, na przykład tam, gdzie ja mieszkam, niedaleko, tam, gdzie budowano nowe ścieżki rowerowe. Widać było, że posadzono takie rzędy brzuzek, sosen, ale niestety teraz one wysychają. To jest, no nie wiem, czy to należałoby podlewać, czy gmina musiałaby tam po prostu stać z wężem i podlewać, jak w jaki sposób ratować te młode drzewka. Pewnie tak, pewnie to by na pewno pomogło. Niemniej jednak na początku one jakby były posadzone z odkrytym korzeniem, czyli w takim okresie spoczynku. W tym czasie widać było, że one się przyjęły, ale jednak nie wytrzymały. I właśnie jak teraz dzisiaj też jechałam do pracy, to znaczy do pracy, tak to już mnie dzieje, jechałam też do radia, to tak widziałam, że te brzuski padają. No, to jest bardzo smutne. I dlatego nie dziwcie się Państwo, jeżeli w Waszych ogrodach coś dziwnego się dzieje. Dostajemy tutaj sporo SMS-ów, że jakaś roślinka choruje, że jest więcej jakiegoś szkodnika na niektórych gatunkach roślin. I to jest wszystko spowodowane taką mocną suszą. Nie ma teraz znaczenia, ile będzie padało. Musiałoby padać kilka miesięcy.
Poza tym chyba się coś takiego zrobiło, że część tych roślin, że tak powiem, przyspieszyła swoją wegetację, czując nadchodzący nieuchronnie kres, postanowiła szybko mieć potomstwo.
Tak, szybko, ale to nie tylko dlatego, to również dlatego, że było bardzo ciepło. Teraz już właściwie jest lato, więc już o tym nie myślimy, ale nie było wiosny, prawda? Już u nas tak się to cały czas powtarza.
Najcieplejszy maj
jest
od lat.
Zima, a
w historii w Niemczech
lato.
Prawie 4 stopnie Celsjusza. Naszych badań nie widziałam, ale z moich badań, że tak powiem, związanych z długoletnim pobytem na tej planecie w tym samym miejscu, wynika, że to był najcieplejszy maj, jaki pamiętam.
Tak, na pewno to było najcieplejsze. I ja w życiu, ja jestem też już moim zdaniem długo na tej planecie, ale jeszcze nie przeżywałam zimnej Zośki bez zimnej Zośki. A jestem ogrodniczką właściwie od czasów, jak byłam nastolatką i zawsze o tej zimnej Zośce wiedziałam, czekałam. Czekaliśmy z wysadzaniem pelargonii, petunii, różnych takich bardziej wrażliwych roślin, pomidorów, a tym razem tego nie było. To był dla mnie szok. Powiem Państwu, że to był dla mnie szok.
Ja przysłuchiwałem się, bo ja lubię przy stanowiskach ogrodniczych na targowisku zawsze posłuchać rozmów kupujących ze sprzedającymi i na przykład zauważyłem dość ciekawe rozmowy, nie wiem, czy w tej dziedzinie ma Pani jakieś doświadczenie, związek banana z pomidorem.
To znaczy straganie bardzo wiele... w dzień targowy.
O, właśnie, dokładnie. I tutaj bardzo wiele osób, że no to tak pani kupi tego pomidorka, to proszę mu tam do tej donicy pokroić
banana
skórkę od banana, pokroić drobno, bo to przecież potas, niby oczywiste, potas, zgadza się, wszystko się zgadza, ale czy to się nie zgnije nam, to nie spleśnieje
to znaczy, w środku? To nie ma sprawy, jak zgnije, bo procesy gnilne w glebie są jak najbardziej dobrze, no jesteśmy szczęśliwi, są dobrze widziane. Ale nie wiem, czy ten potas tam na bardzo długo zostanie. Poza tym, że już jest 1000 różnych rzeczy, o których myślę, czy ten banan jest ekologiczny, czy nie jest spryskany.
Bo on jest spryskany, to wiemy wszyscy, że banany
no, jeżeli
są...
nie kupujemy ekologicznego, to będzie spryskany na pewno. Na przykład, no musimy o tym pomyśleć, że tak naprawdę powinniśmy byli prawdopodobnie, jeżeli to jest doniczka, więc podlewamy regularnie, szczególnie pomidory, to są rośliny, które potrzebują podlewania cały czas, bo wystawiamy je w bardzo gorące miejsca, czy na tarasie, czy w tunelu, czy w szklarni, czy na parapecie. Więc podlewając bardzo często, bardzo szybko wypłukujemy te składniki pokarmowe, więc ten banan to jest fajny pomysł, ale nie do końca praktyczny. Niestety, drodzy Państwo,
nie
musimy
pamiętać...
Nie na
cały sezon wegetacyjny, to jest tak.
To znaczy ogólnie, powiem szczerze, że musimy pamiętać, że bardzo dużo w ogrodnictwie jest pomysłów dobrych, które niekoniecznie są praktyczne. Dlatego trzeba samemu spróbować najlepiej, zasłyszane jakieś pomysły, a jest ich bardzo dużo i bardzo dużo cennych rzeczy również. Niemniej jednak potem my z własnych doświadczeń powinniśmy wyciągać wnioski i sami jakoś sobie to ogarniać. Bardzo ciekawie na przykład jest spotkać się z działkowcami. Ja w zeszłym tygodniu miałam u siebie w ogrodzie grupę aż 35 działkowców z naszego tutaj pomorskiego Stowarzyszenia Działkowców. Naprawdę było fantastycznie, bo ja nie wiem, kiedy to minęło. Miała być godzina, zrobiło się 3 godziny, żeśmy nawet, no czuję się, że nawet jeszcze nie do końca, żeśmy wszystko omówili z nimi. Bardzo fajnie. I polegało to przede wszystkim na tym, że ja oczywiście opowiadałam o swoim ogrodzie, ale też doświadczenia ich. doświadczenia działkowców są niesamowite, dlatego mam nadzieję, jeżeli ktoś z tej grupy mnie teraz słucha, to przypominam się delikatnie, że się umawialiśmy, że możemy się spotkać u kogoś z was, że tak powiem, na działce, bo ja sobie zawsze marzyłam i cały czas marzę kiedyś właściwie nawet i napisać jakiś taki zbiór doświadczeń naszych tutaj działkowców, żeby...
Poradnik młodego artylerzysty. Działka moje hobby.
Tak, ale nie działka moje hobby, tylko już takie bardziej, bo bardzo dużo osób już inaczej uprawia te ogrody niż za czasów, kiedy była działka moje hobby, była tą ikoniczną książką.
A teraz czy zmienia się wiek? Bo niektórzy uważają, że działkowcy to są osoby przede wszystkim na emeryturze, osoby, które już są w sile wieku, ale też słyszę o tym, że wśród młodych osób istnieje pewien rodzaj, może nie jest to jeszcze moda, ale takie właśnie wzmożone zainteresowanie działką.
Tak, ja myślę, że jest u nas troszeczkę w Polsce inaczej na przykład niż w Anglii, bo w Anglii działkowcy, tacy typowi działkowcy z Rodosa, że tak powiem.
Czasy na Rodos,
tak,
słynne.
To są, w Anglii to są faktycznie młodzi ludzie. To są ludzie, którzy raczej nie mają szansy na to, żeby wybudować dom pod miastem, gdzie mogą mieć działkę, na której będą mieli swoją własną działeczkę, tak, że tak powiem, zaraz za oknem.
Czyli Anglika ciągnie do ziemi.
Polaka również ciągnie do ziemi. Teraz Polaka bardzo ciągnie do ziemi. Ale właśnie i tu jest taka różnica, że w Anglii młodzi mają działki. W Polsce zauważyłam jednak po tej grupie, która u mnie była, że jednak jest to grupa wiekowa nie taka, powiedzmy, no nie, to nie jest to przedział 30 lat, 40 nawet, tylko może troszeczkę więcej. Nie chcę tutaj nikomu ubliżać, bo wszyscy działkowcy wyglądają fantastycznie, bardzo młodo na swój wiek i są po prostu tacy dowcipni. Jeden pan był taki fajny, wyglądał na takiego poważnego, ale taki był fajny, nie wiem niestety jak się nazywał, ale taki proponował mi dużo, dużo obornika. Także to są ludzie naprawdę fajni, młodo wyglądający, zdrowi, także ja nie mówię, jak mają grupę wiekową, proszę się na mnie nie obrazić, ale wydaje mi się, że jednak u nas na działkach tych RODOS są osoby faktycznie z takiej starsze. A znowu osoby młodsze, tak jak w Anglii osoby młodsze mają na przykład działki, to u nas częściej się wyprowadzają, jednak budują sobie albo kupują domy, albo bliźniaki za miastem, albo pod samym miastem i tam mają szansę na działeczkę. I bardzo często te młode osoby wybierają uprawy właśnie roślin użytkowych, takich, które można zjeść albo w jakiś sposób przetworzyć.
No bo często dlatego się wyprowadzają poza miasto, że taniej,
tak,
a mają dzieci albo dziecko,
życia,
no i chcieliby dziecku dawać coś zdrowego, tak, a nie coś niezdrowego.
Ale to jest ciekawe, właśnie oni uprawiają bardziej rośliny użytkowe, a osoby, które mają działki, te starsze osoby, właśnie, bo też to było moje pierwsze pytanie do nich, jak przyjechali, oni teraz coraz bardziej się przerzucają na ozdobne ogrody, ale to może być związane po prostu z tym, że jednak takie ogrody użytkowe wymagają więcej pracy.
No i kiedyś była taka epidemia, mam nadzieję, że już się skończyło, ale nazwijmy to, że działkowcy nie widzieli swoich zbiorów, bo ktoś inny te zbiory.
Ktoś inny zbiory, ale ja mam nadzieję, że tak teraz w ogóle u nas, ja nic nie mówię, ale ja nie wiem, nikt tak za bardzo.
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę, że
po pierwsze u nas już takie okradanie się nawzajem już dawno znikło, bo ja pamiętam historię jakieś straszne jeszcze z Kaszub, że tam sobie nawzajem nawet muszle glozetowe, no może nie nawzajem, tylko w domkach.
Z baterii. U nas baterie ginęły.
Dokładnie. A teraz nie wyobrażam sobie w ogóle tego. U nas jest zupełnie teraz inaczej na Kaszubach. Aż trudno wyobrazić sobie, że tak coś się działo kiedyś. I nie wiem, na działkach mam nadzieję, że
to
też tak nie jest.
Pani Katarzyno, w sensie z deficytu.
Teraz nie mamy deficytu, teraz jesteśmy wszyscy bogaci.
Taniej przecież baterię można kupić za 12 zł, więc po co ją, z przeproszeniem, ryzykując pobytem od miejscu odosobnienia, wyrywać komuś ze ściany.
Tak, także już teraz tak nie jest. Poza tym ja widzę, jak przejeżdżam koło tych działeczek różnych takich pracowniczych, że one są naprawdę zadbane na tyle, że one mają one są fajnie ogrodzone. Zawsze są jakieś bramki, czy jakieś bramy wjazdowe, czy furtki, że zazwyczaj ludzie to mają kluczyk do tego, kontrolują, więc wydaje mi się, że to
niektóre
jest
są tak
ważne.
Wypieszczone, tam są przecież i pomieszczenia dla ptaszków, przebieralnia dla ptaszków, i główny pokój, prawda, living room, to jest mój, nietoperzy mają bathroom.
Bathroom, tak.
Tam do góry nogami wiszą.
Także są tego ogrody, także u nas ogrody działkowe bardziej idą w stronę ozdobną, dlatego, bo może mają te osoby starsze te ogrody i niestety młodsze osoby może nie tak bardzo, nie wiem, czy to dlatego, że te starsze po prostu tak kochają te ogrody i nie chcą ich, że tak powiem, pozbywać. Jak to tam jest z tym u nas, z tym z przejmowaniem czy kupowaniem, nawet nie wiem, jak to prawnie wygląda tych działek, ale ogólnie wiem, że w Anglii na taką listę, jak się wciągniesz, to czasami i do 10 lat się czeka, naprawdę. To są bardzo, bardzo długie listy. Czasami oczekiwań, żeby zdobyć tak zwany allotment po angielsku, czyli działkę.
Ale zachęcamy do tego także młode osoby, żeby się zainteresować, bo często na przykład zdrowie nie pozwala, życzymy zdrowia wszystkim i wiemy, że działka pomaga właśnie w zachowaniu zdrowia. Ale jeżeli z jakichś powodów ktoś z ogrodników nie może przejąć, to żeby to, że tak powiem, co wciągnęło jego pot, jego wysiłek, jego troskę i miłość, żeby nie uległo, że tak powiem, przedawnieniu, żeby to cały czas żyło, kwitło, owocowało, ptakom dawało, pszczołom dawało, trzmielom.
Niestety do tego potrzebna jest woda, więc kontrolujmy szczególnie ogrody warzywne. Naprawdę potrzebują więcej podlewania niż, powiedzmy, ozdobne. Szczególnie jeżeli podążymy za nie tylko trendem. Ja zawsze mówię, że to nie jest tylko trend i moda, tylko to jest konieczność. Takich ogrodów, które są bardziej odporne na te trudne warunki klimatyczne. Także wybierajmy gatunki
pustynne.
Roślin. No nie pustynne, Holender, bo u nas w Polsce w zimą jest Syberia znowu, tak? To jest dlatego trudne. Nie to, że u nas się ocieplił klimat i teraz nagle będziemy mieli Hiszpanię zimą i latem. My nadal będziemy mieli zimą, może niekoniecznie takie lata 70., 80., kiedy ja to słyszałam z opowieści rodzinnych, że były takie zaspy śniegu, że w ogóle nie można było wyjechać i wierzę, że tak było. Teraz ja takich rzeczy nie pamiętam. Niemniej jednak zimą będzie zimno. Ostatnia zima dowiodła tego, że bardzo były takie długie okresy.
A zwłaszcza, że jeszcze brak opadów, brak śniegu i duże mrozy plus wiatr powoduje to, że to dostaje tak w kość, nawet w Łodygerze.
I dlatego warto, faktycznie też zawsze Państwu tutaj apelujemy, nie przycinać roślin takich zielnych, bylinowych, które należy przyciąć co roku nad samą ziemią, żeby ona potem znowu tą swoją masę zielną i potem kwiaty wyprodukowała. Nie należy przycinać ich jesienią. Po prostu ja wiem, że my mamy zakodowane, że my byśmy chcieli, żeby ten ogródek był taki wypolerowany, śliczny na zimę, żeby wszędzie było widać ziemię, a nie jakieś zdechłe roślinki. Te roślinki, one to nie będzie żadnego problemu. Gdzieś tam czytałam kiedyś, że jak hosta obumrze na zimę i zgniją liście, to nagle pojawi się na rabacie grzyb.
Ależ
to
ja
jest
co roku
u mnie
gniją hosty
być.
Przez zimę i zawsze wiosną i rosną pięknie, a nic im nie daje więcej.
Nawet ja w tym roku to w
nie daje im wody
gazecie.
Nawet, bo obserwuję, jak sobie z tym radzą sobie znakomicie.
Hosty, Panie Tomaszu, to jest jedna z tych roślin, które naprawdę radzą sobie fantastycznie w każdej sytuacji.
I w cieniu rosną, i w słońcu rosną.
I w cieniu,
rosną.
I w słońcu, i w mokrym.
Gorzej mają te w cieniu, bo tam do cienia to ślimak idzie i dziurawi.
One mają gorzej w cieniu z tego powodu, że ślimak faktycznie tam się u nich zadomowi. Niemniej jednak na słońcu w tym roku zaobserwowałam, ja szczególnie kocham takie hosty bardzo naturalne, o dużych takich sinych liściach. Po prostu funkia sina z hosta seboldiana, na przykład odmiana Elegans. Jest taka bardzo normalna, ma duże, sine liście, jest taka po prostu tropikalna trochę roślina, na rabaty zacienione. Tropikalna z wyglądu, nie dlatego, że takie ma wymagania. I ona przez taką bardzo wysoką temperaturę w tym roku i przez słońce mocne, jednak te liście porażone były porażone i ten kolor troszkę się zmienił na liściach i to widać było, że to coś jest nie tak. Ale ogólnie hosta, jarzmianka, sadziec plamisty, rozchodnik, to są rośliny, które naprawdę dają
sadziec
sobie
sadziec plamisty
radę
zrobiło mi się przykro, bo mam wrażenie, że usechł mi.
Ale to nic, ale
w ramach
to jest
eksperymentów, ale on odżyje.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, to jest tak na dziko rosnące?
On tam sobie rośnie obok.
Ale w mieście czy na wsi?
W mieście.
Rośnie obok.
No, w jednym miejscu.
Ale to on był tam posadzony
chyba,
przez
człowieka. Chyba, że to nie jest sadziec plamisty, ale to taki, co ma liście bardzo podobne w kolorze do żywokostu? Czy o czymś innym myślę w tej chwili?
W kolorze do plamistym? Żywokostu? To znaczy, no,
że liście przypominają żywokost?
Sadziec plamisty, liście przypominają bardziej konopie. Dlatego, bo z jednego pędu wychodzi.
Pomyliłem się,
dużo.
Przepraszam bardzo, zgadza się, już teraz wiem. I mają takie fioletowawo-różowawe,
tak,
buraczkowe i jasne kwiatki.
Takie fajne lądowiska dla owadów, a szczególnie kochane przez motyle są.
To ja nie o sadzcu myślałem, tylko o miodunce, tak?
Miodunka, tak, miodunka, okej, okay, nic jej nie będzie. Moja miodunka też wygląda masakrycznie. Szczerze mówiąc, można by było spokojnie teraz, szczerze mówiąc, ja myślę, że to by dobrze było zrobić w zeszłym tygodniu. No, ale jak się nie zrobiło w zeszłym tygodniu, to można zrobić i w tym tygodniu. Szczególnie, że teraz może jest troszeczkę więcej wilgoci w powietrzu, niż było w zeszłym tygodniu, ale ja proponuję Państwu, żeby takie rośliny, właśnie jak miodunka, teraz przyciąć do ziemi. Dlatego, bo one jeszcze spokojnie w tym sezonie
wypuszczą
nowe, ładne, soczyste liście, niechore, nieporażone i wtedy, jeżeli przytniemy je, to oczywiście każdemu zrobimy troszeczkę kuku, że tak powiem potocznie. Jak się roślinę przytnie, to się robi jej nagle stres, więc warto by było wtedy ją na przykład podlać
i
podrzucić. To nic.
Ona już zakwitła, ona były kwiatuszki, no i wzięło i uschło.
No bo ona zakwitła, bo one kwitną bardzo wcześnie. To są fantastyczne miododajne rośliny na półzacienione i zacienione miejsca, które właśnie są bardzo miododajne wczesnym latem, wczesną wiosną. No nie wiadomo w ogóle, co to u nas było.
Funkcję spełniła.
Funkcję spełniła, teraz może być już tylko ładna, a żeby była ładna, to należy ją przyciąć nad ziemią. I ona faktycznie ma bardzo ładne te liście. Takie w plamki, niektóre mają takie bardziej lancetowate, wydłużone, niektóre bardziej takie szersze liście. Ja ją bardzo lubię, mam ją u siebie, mam różowo kwitnącą, niebiesko kwitnącą.
Jedną ma w cieniu, drugą ma w słońcu. Ta w słońcu, no niestety dostała w kość, ta w cieniu sobie jeszcze tam...
Tak, bo to jest typowa roślina na miejsca zacienione, jeżeli chodzi o to. Ale są inne rośliny, które warto było również przyciąć. Nie wiem, jak u Państwa w ogrodzie teraz wyglądają. Ja u siebie już w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie zaczęłam taką akcję przycinania niektórych bylin. Na pewno na pierwszym miejscu przycinania były kocimiętki. Dlatego, bo te szczególnie te kocimiętki nie odmianowe, tylko te takie normalne, że tak powiem, ze starych ogrodów, bo te odmianowe kocimiętki, one później zakwitają i dłużej kwitną. One jeszcze cały czas tak naprawdę się nadają, ja bym ich nie obcinała. Na przykład taka odmiana jak Walker's Low i Six Hills Giant. Bardzo polecam te dwie odmiany. Ta druga odmiana, Six Hills Giant, jest u mnie na moich rabatach preriowych i jest naprawdę piękna. Ona jest wysoka, ona ma jakieś 60-70 centymetrów, jest wzniesiona, nie opada.
To dla tygrysów, dla dużych kotów.
Nie, ona w ogóle jest dla nikogo. Ona jest tylko dla ludzi i dla owadów, bo owady uwielbiają ją, jest bardzo miododajna, ale te koty chyba nie czują nic. Tam chyba musieli, żeby zrobić tak, żeby ta roślina była wysoka, to musieli odciąć jakiś zapach, jakieś feromony, dobrze mówię, feromony, tak się mówi
może
w polsku. Coś jej musieli tam zakombinować hodowcy i niestety koty nie idą na tą kocimiętkę. Koty idą, tak jak zawsze mówię, na tą kocimiętkę taką normalną, która właśnie zakwita o wiele wcześniej, ona kwitnie już przynajmniej 3 tygodnie, zanim ta odmianowa kocimiętka rozkwitnie i ona niestety po pewnym momencie się rozkłada. Więc ona leży dookoła, a w środku zaczynają wyrastać, i już powoli przekwita, a w środku zaczynają wyrastać wyrasta nowa rozeta liści, dużo, dużo nowych liści pięknych. I wtedy, żebyście Państwo też nie mieli problemu z rozsiewaniem się tej kocimiętki, bo ona się bardzo rozsiewa. No, z jednej strony to jest fajnie, z drugiej strony to jest troszeczkę czasami uciążliwe, ale warto w tym momencie tą kocimiętkę przyciąć. Moja kocimiętka jest przycięta i teraz, jeżeli Państwo przycięcie, to też jeszcze
ona... A co się stało z tym, co zostało odcięte?
Poszło na kompostownik, of course.
A ja gdzie? Tak zapytałem do poduszeczek dla kotów, bo kiedyś znajoma przywiozła taką malutką poduszeczkę w kształcie rybki dla kota, gdzie była kocimiętka, oszalały dwie bestie moje.
A to jestem tak naprawdę ciekawa, bo ja nie mam za bardzo doświadczenia z kotami, co one tam czują, ale czy one idą na kwiaty, czy na liście i pędy?
A nie wiem, co tam w środku było, bo jak rozpruły, to już nie znalazłem, ponieważ rozszarpały to.
Jej.
Natomiast wiem, że bardzo duże zainteresowanie wśród kotów wzbudzała i bawiły się tym z wielką radością i wyrywały sobie to.
Ja nie wiem, czy to nie jest takie troszkę frustrujące dla tych biednych kotów.
Czy to jest frustrujące? Mi się wydaje, że nie, że to jest element urozmaicający życie, egzystencję kota niewychodzącego. No niestety, moje koty są niewychodzące, troszeczkę mi z tego powodu przykro, ale z drugiej strony... Czuję się troszeczkę spokojniejszy.
Ja mam wrażenie, że ten zapach jakoś tak wpływa na te koty, że one wariują, one coś chcą, a czegoś nie, ale nie mogą tego, co chcą.
No to my też tak mamy ludzi często, że nie możemy tego, czego chcemy i wpływa to na nas frustrująco, ale nie tarzamy się z tego powodu i nie rozrywamy poduszek, chociaż nie wiem, jak tam niektórzy być może...
Poduszek,
tak. To może skoro zabrnęliśmy w tak dalekie rejony, tak powiem, egzystencji kociej i ludzkiej, zróbmy króciutką przerwę, po której wrócimy.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, studiu Radio Gdańsk. Zabrnęliśmy w poprzedniej części audycji w rejony kocioludzkiej egzystencji.
Ale może wróćmy do na przykład działkowców i do działek.
No właśnie.
I do warzyw.
No właśnie, wróćmy bardzo chętnie. Wróćmy.
Ja tutaj chciałam Państwu powiedzieć właśnie o tym dalej, o tym, jak myśmy rozmawiali z działkowcami i takie było pytanie, czy uprawiają swoje warzywa w sposób ekologiczny, czy nie? No i bardzo fajnie, dlatego, bo bardzo dużo osób faktycznie prowadzi te swoje gospodarstwa działkowe, że tak powiem, no wiadomo, tam nie ma może raczej hodowli zwierząt, ale uprawa roślin, właśnie w sposób ekologiczny i wszyscy się zgadzają, że jeżeli mieliby uprawiać to za pomocą sztucznych nawozów oraz sztucznych jakichś oprysków, to nie byłoby za bardzo sensu tego w ogóle robić, bo to jest ciężka robota, o wiele łatwiej wyjść sobie do sklepu i kupić jakieś tam warzywa. I to jest prawda, prawda, dlatego, bo nie zdajemy sobie sprawy, tak naprawdę, ja ostatnio też przeglądałam magazyn Gardener's World, to jest właściwie jedyny magazyn tutaj w Polsce, który ja go nie kupuję, przyznam się Państwu, ja go dostaję, ale go przeglądam zawsze uważnie i ostatnio natknęłam się na jakiś taki stary artykuł o tym, ile warzywa, które my kupujemy w takich tradycyjnych marketach, ile tam zostaje jeszcze z pestycydów. I to, słuchajcie, to nie jest 10%, 5%, to jest 80%, to jest 85-90%. I są takie...
Skąd one się biorą, te pestycydy?
No, pestycydy się biorą z tradycyjnej uprawy, tak? Dlatego, bo my te warzywa, które kupujemy w sklepach, one są uprawiane na dużą skalę, żeby się opłacało, to jest biznes. Rolnik uprawia to w taki sposób, żeby mieć jak najmniejsze wydatki na pracę ludzką, tak? Czy na zatrudnianie pracowników oraz jak najmniejsze wydatki w ogóle na wszystko. A to jest związane z tym, że my oczywiście w dzisiejszych, to jest nasza wina tak naprawdę, to jest wina konsumentów, bo my wszystko chcemy najlepiej jeszcze za darmo i tego mieć obfitości pełno. Już nie mówię, że to się wiąże z ogromnym marnotrawstwem, przecież ile jedzenia się wyrzuca i tak dalej, o tym wszyscy sobie zdajemy sprawę, o tym wiemy.
Myślę, że nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę.
Ale naprawdę te warzywa ekologiczne i tu się właśnie pojawia problem, że my sobie myślimy, no dobrze, to w takim razie pójdziemy na targ, kupimy warzywa ekologiczne, ale takie warzywa, które są, nie mają certyfikatu, ale na przykład po prostu, bo są na przykład, powie osoba, która uprawia je, sprzedaje, że one są naturalne, że one są z działki, ze wsi i tak dalej. To jest bardzo trudna w ogóle kwestia, dlatego, bo ja jestem pewna, że bardzo dużo takich warzyw, które są uprawiane na działkach czy w jakichś małych gospodarstwach, na pewno są uprawiane chociażby w taki większy sposób ekologicznie niż nieekologicznie. I ja w to bardzo wierzę i nikt nie chce nikomu tutaj mówić, że robi coś...
Nie wątpimy w szczerość intencji.
Dokładnie.
Uprawców.
Niemniej jednak wiem też, że czasami na takich ryneczkach są sprzedawane po prostu warzywa z hurtowni. I to wtedy już nie jest to samo, bo do hurtowni oczywiście zwożone są warzywa raczej z większych plantacji, z większych upraw. I tak jak mówiliśmy, jeżeli to nie jest certyfikowane ekologiczne, to bardzo trudno jest uwierzyć, czy to faktycznie jest zdrowe.
Czy jest certyfikowane i ekologiczne, to też pewne wątpliwości się rodzą, chociażby z przykład Włoch, prawda? Mieliśmy podrabianą bio mozzarellę, która nie była w ogóle z bawolego mleka, a z krowiego mleka. Mieliśmy oliwy, które miały być bio i tak dalej, czyli w tym samym dniu tłoczone, w którym były zerwane.
Ale we Włoszech jest mafia, to trzeba
uważać. No właśnie, no a się okazało, że to były oliwki zwożone z całej Europy, które gdzieś tam już przypleśniały dawno na tej przyczepie, zanim poszły do tłoczni, prawda?
I tutaj jest dobre przesłanie, Panie Tomaszu. Nie kupujmy z Włoch, tylko kupujmy z Polski.
Oliwki.
W Polsce jest, no to nie jedzmy oliwek.
A ja lubię.
No trudno, niech pan przestanie lubić.
To
nie jest
mam wrócić jedzenie. Do tego, co właśnie w książce z dawnych czasów z PRL-u mam taką książkę, że
zrobiono
oliwki,
ze śliwek, tak?
Tak, z mirabelek niedojrzałych się robiło.
No
oliwki.
Dokładnie, to było tak. Dlatego, bo nawet, o,
a zamiast
Tomaszu,
kaparów nawet, na Turcji, tak, ja wiem.
Nawet po rosyjsku oliwki to są sliwki.
Sliwki?
Sliwki. Chyba.
U nas kiedyś było piwo sliwkowe.
Tak,
ale
mi się
potem
wydaje,
się okazało,
mówię.
Że ten sprzedający to też w głębokich latach, przełom 60-tych, 70-tych, że seplenił ten barman. To było takie tanie zlewkowe.
Zlewkowe.
Dla tych, którzy bardziej potrzebowali
z jakiegoś innego rejonu Polski.
Składnika, który był im niezbędny do utrzymania nałogu przy życiu, a tak naprawdę.
W każdym razie tak, starajmy się kupować może, co jest też lokalne, to też jest bardzo ważne. Zainteresujmy się, jeżeli kupujemy
na
rynku.
Na targach lokalnych, opowiedziała pani lokalne, na kolejnym święcie produktu tradycyjnego. I moje doświadczenia człowieka, który towarzyszy temu świętu od niemalże jego narodzin, są takie. Mniej wystawców, mniej towaru, mniej kupujących. To tradycyjnie przy Katedrze Oliwskiej.
Naprawdę mniej kupujących?
Mniej, bo też trzeba powiedzieć, że to chyba... Być może dostępność się zrobiła większa, bo często można kupić to na miejscu, w gospodarstwach agroturystycznych, bo to też często są gospodarstwa agroturystyczne, które się wystawiają. Więc można to kupić, nie trzeba, że tak powiem, czekać całego roku, tylko można się udać. Mhm. Ludzie na rowerach sobie jadą na Kaszuby i kupują.
I może więcej ludzi po prostu samemu robi też.
Więcej ludzi, myślę, samemu robi, bo ja rozmawiałem właśnie z panią z Dyckiego Parku Krajobrazowego, która miała piękne stoisko, gdzie były suszone zioła. I to takie zioła, których na co dzień nie zużywamy. Ja już nie mówię o jasnocie, i mówiła, że jej na przykład
zioła
siostra z dziurawca, z kwiatów robi maść na stawy rewelacyjne. Powiedziała, że wspaniała maść na stawy. z kwiatów dziurawca, więc można było i porozmawiać, i tak powiem, zasięgnąć fachowej informacji i przyjrzeć się, że to wszystko, co tak bezmyślnie depczemy, wyrywamy i usuwamy, że to wszystko są bardzo cenne składniki.
No oczywiście, ja tutaj, że tak powiem, za przeproszeniem, trąbię przecież cały czas.
Cudowna babka lancetowata, no przecież potem ludzie chodzą do apteki, wydają pieniądze na coś antyseptycznego, a tu na skalę leczenia, co mamy lepszego, ale przecież najważniejsze jest to, że nie musimy mieć świeżego listka, równie dobrze możemy mieć suszone liście, z których zrobimy sobie napar.
Niemniej jednak pamiętajmy, że takie ususzone listki ziół najlepsze są wtedy, kiedy my sami je ususzymy, zbierzemy o odpowiedniej porze dnia, o odpowiedniej porze roku
nie,
i one też nie będą miały daty ważności na zawsze. Takie suszone zioła mają datę ważności, powiedzmy, no takie pół roku, no
a nie od zbioru do zbioru?
No od zbioru do wykorzystania. Powinno tak być. Tylko, że niestety często tak się zdarza, że kupujemy zioła. Ja też tak robię. Ja mam już jakieś zioła sprzed 3 lat u siebie w szafce, bo nie bardzo wiem, szczerze mówiąc, z czym to się je, tak? Co się z tym robi. I leżą. I przez to te zioła są przedawnione. Dlatego powinno się zebrać samemu i wtedy też będziemy mieć do tego większy szacunek. Użyjemy to, wiemy, co zbieramy, po co zbieramy, na jaką dolegliwość. I to jest wtedy zupełnie inaczej niż jak kupujemy. Jeżeli kupujemy, i to tak samo z tymi warzywami, jeżeli kupujemy kilogram pomidora za 5 groszy, jeżeli kupujemy kurczaka za 2 złote, jeżeli kupujemy susz jakichś ziół za jakieś grosze, to my nie mamy do tego serca tak naprawdę, tak? No nie oszukujmy się. A jeżeli byśmy sami zbierali te zioła...
A nie mięso psy jedzą, jak mówi porzekadło.
Psy jedzą, moje psy.
No nie, ja bym nie dał tego psu, oczywiście, tylko chodzi mi o to, że z jednej strony właśnie chcielibyśmy, żeby było jak najtaniej, bo ta taniość nas kusi, a z drugiej strony zupełnie się nie zastanawiamy, że to, no to nie chcielibyśmy prawdopodobnie zobaczyć, jak to jest produkowane.
Nie, ja widzę ogromną różnicę, jak kupuję kurczaka, który jest
samobieżny, jak ja
hodowany, samobieżniak i bez antybiotyków, bo to no, niewiele jeszcze na razie jest, ale już w niektórych sklepach, za co jestem naprawdę wdzięczna całemu światu i wszystkim, że w niektórych sklepach też marketach pojawiają się już coraz więcej ekologicznych rzeczy, albo chociażby właśnie z jakiejś tam hodowli.
Ale ja kupiłem tego takiego, nie będę mówił w jakim sklepie, raz takiego ekologicznego kurczaka samobieżnego i to w porównaniu z tym kurczakiem, którego kupuję od państwa, od których kupuję jajka od lat na sopockim targowisku, albo na targu zielonym, gdzie też czasami kurczaki sprzedają, to w ogóle nie ma najmniejszego porównania. Znaczy ten od nich to jest po prostu potęga, poezja
no,
i wszystko.
No, to
pan kupi, a ten lepszy, 2 razy droższy od tego najtańszego, lepszy oczywiście od tego najtańszego, natomiast do tego nie ma najmniejszego startu.
To znaczy nie chodzi tylko o najtańszy, ale najbardziej osiągalny w sklepach. Bo jeżeli nie pojedziemy do tych marketów, w których można kupić te kurczaki z jakiegoś tam biegu, sztachetowego.
I kupujemy
po prostu kurczaka w najbliższym jakimś tam sklepie. Ja wiem, że to jest audycja o ogrodach, ale to naprawdę bardzo te tematy są bliskie.
Ale
sobie.
Jak sobie kurczak pobiega po ogrodzie, to lepiej dla kurczaka.
To naprawdę jest szok i co tam jest w tych piersiach kurczaka. To jest po prostu szok, dlatego to samo jest z warzywami. Musimy bardzo uważać, jeżeli kupujemy warzywa, jeżeli naprawdę nam na tym zależy, to starajmy się, jeżeli chodzimy na jakiś targ, czy to w Sopocie, czy we Wrzeszczu, to znaleźć sobie jakąś jedną panią, czy pana, od których kupujemy, zaufane i porozmawiać z nimi. Jakie mają gospodarstwo? Czy duże, czy małe? No ja nie muszę państwu mówić, że z tych małych gospodarstw zawsze będzie większa szansa, że tam jest mniej chemii, mniej pestycydów i mniej nawozów sztucznych. Teraz taka sprawa wyszła, że ludzie kupowali na potęgę pomidory, które były podobne, ekologiczne. Ja nie wiem, czy one miały certyfikat, czy nie miały certyfikatu. Ja myślę, że prawdopodobnie nie miały certyfikatu, ale wyszło na to, że w związku z tym, że te pomidory były nawożone kurzakiem, czyli nawozem z chowu klatkowego, prawdopodobnie kur, było w tym nawozie bardzo dużo takich substancji jak antybiotyki. I potem, ja nie wiem, ja nie znam tej sprawy do końca, trudno mi sobie to wyobrazić, niemniej jednak to się dzieje, prawda, że te antybiotyki z tego nawozu jakoś tam skończyły w tym pomidorze. A z tego pomidora oczywiście skończyły w naszych dzieciach i w nas. Także trzeba się bardzo, bardzo uważać, skąd bierzemy te niby ze wsi, niby naturalne. To jest tak jak z tymi świeżymi jajkami. No, a co mają być nieświeże? Trzeba zawsze bardzo uważać, co się kupuje.
A rozmawiamy z piekarzem, on mówi, ja nie dodaję polepszaczy, ale bardzo trudno jest mi kupić mąkę, w której nie ma polepszaczy.
No,
bo
na
wszystkich targach dla piekarzy tak naprawdę w tej mące już jest dodane wszystko, co miało być dodane, więc gdybym ja jeszcze dosypał to drugie, no to będziemy mieli tę bułę napompowaną po prostu, od której puchniemy i potem efekty tego puchnięcia widać na
Dlatego
ulicach.
Też warto kupować w małych piekarniach. Ja nie wiem, ja jestem zakochana w piekarni w Suleczynie. Tam jest taki, ja nie wiem, jak się nawet nazywa, ale tam tak dobry chleb, takie dobre ciasta, tam wszystko jest przepyszne.
No to tylko tak jak ja, dopóki jeszcze jadłem chleb, to zawsze kupowałem u pani na rynku w Sopocie i zapytałem, skąd tam, mówi, no tato wozi nasze ziarno do młyna w Malborku i przywozi mąkę i z tego robimy. No.
Fantastycznie, dlatego warto porozmawiać z tymi ludźmi, zapytać się skąd. I to też tym ludziom będzie przyjemnie, prawda? Tym osobom, które sprzedają.
Tym, które nie mają nic do ukrycia.
Tak, a jak mają coś do ukrycia,
to mają do ukrycia, ale mają taki bajer, że z przyjemnością można posłuchać.
No to jak ktoś ma bajer, to wtedy od razu wiemy, że trzeba uciekać. Niemniej jednak ja naprawdę wierzę i chciałabym, żebyście państwo również wierzyli, że te warzywa i owoce, które mają certyfikat bio i są z naszego kraju, że to są naprawdę warzywa ekologiczne i warto wydać troszkę więcej pieniędzy, bo taka uprawa ekologiczna to jest normalna uprawa, gdzie są ludzie, którzy to odchwaszczają, gdzie są ludzie, którzy to uprawiają, a nie tylko raz w roku jakaś maszyna, jakiś oprysk i tyle. Dlatego musimy poza tym wspomagać tych rolników ekologicznych, bo to nie jest łatwa sprawa. Ja mam znajomych, którzy mają rolnictwo ekologiczne i oni kurzak musieli sprowadzać z zagranicy ekologiczny, bo oni przecież muszą mieć nawozy też ekologiczne, jeżeli mają certyfikat. To nie jest tak, że na takim...
U nas nie ma ekologicznego nawozu.
Nie wiem, czy jeszcze nie ma, może nie ma, może wtedy nie było. Może z jakiegoś powodu sprowadzili za granicę. To też duże ilości, bo oni mają duże gospodarstwo. Także musimy zawsze zastanawiać się, że nie ma niczego bez przyczyny. Jak coś się stanie w sklepie, albo czegoś jest dużo, no to też jest powód, dlaczego tak jest, tak? Nie zamykajmy na to oczu, nie udawajmy, że to się nie dzieje, bo to w jakimś momencie nas wszystkich dotknie. Jeżeli coś jest droższe, to też jest jakiś powód i to też nie jest żadna tajemnica, że uprawa ekologiczna jest trudniejsza i dlatego będzie droższa.
To nie tylko chciwość, umownie w cudzysłowie oczywiście, chciwość sprzedawcy, prawda, że coś
jest
droższe.
To znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby człowiek, który był chciwy, miał w ogóle uprawę ekologicznych roślin, jakichkolwiek, dlatego, bo jest tak trudna, jest o wiele łatwiej zrobić pieniądze na uprawie roślin nieekologicznych, więc wydaje mi się, że chciwych ludzi w uprawach ekologicznych nie ma, takich prawdziwych certyfikowanych.
Znaczy chciwość była tutaj zupełnie taka właśnie przysłowiowa. Chodziło o to, że ta cena nie musi świadczyć o tym, że to sprzedawca chce zarobić, tylko o ilości pracy i kosztów.
Pracy, właśnie. Oczywiście. A poza tym naprawdę, jeżeli kupujemy droższe jedzenie,
to je szanujemy
bardziej. Na przykład ja miałam taką rozmowę niedawno o kwiatach ozdobnych, po prostu takich z kwieciarni, czy... No my jesteśmy przyzwyczajeni, że w naszym kraju, czy za wschodnią granicą, i to było piękne faktycznie, ogromne ilości kwiatów sprzedawały panie, jakieś tam, powiedzmy, no tak się mówi potocznie, babcie, gdzieś tam, prawda, przy przystanku, czy na targu, ogromne wiadra z mieczykami, z daliami, z cyniami. I myśmy się do tego przyzwyczaili, że taka, że się wracało czasami do domu z takim naręczem kwiatów. Ale tak naprawdę produkcja kwiatów jest bardzo droga. I na szczęście teraz odchodzi się od tych tradycyjnych wiązanek typu gerbera, róża, takie kwiaciarniowe, bo uprawa tych kwiatów jest tak nieekologiczna. Te kwiaty lecą do nas, no róże, właściwie większość róż leci z południowej Ameryki do nas. Naprawdę to jest coś strasznego, żeby kupić róże, to musi ona do nas przelecieć tyle kilometrów, jakie to jest zanieczyszczenie środowiska, prawda? Także teraz na szczęście, tak jak i w ogrodach, tak jak i jest i we florystyce, coraz bardziej modne są kwiaty takie babcine znowu, właśnie ostróżki, cynie, dalie, bardzo modne. I to można uprawiać i bardzo dużo osób w Polsce to robi, pięknie to robi, sprzedaje, ale nie spodziewajmy się, że będziemy płacić za to, że tak powiem, no jak to się mówi po angielsku, jeżeli będziemy płacić orzeszkami, to będziemy mieli małpki.
Rozumiem, orzeszkami nie próbowałem płacić, może dlatego nie dostałem małpki,
ale bardzo bym chciał mieć
malwy. Tutaj zresztą, pani tutaj koło nas jest instytut jakiś Politechniki Gdańskiej, tam coś z prądem, nie znam się na prądzie, jakieś wysokie tam napięcia, czy tam natężenia.
To jest przy Sobieskiego?
Tuż obok wejścia od ulicy Politechnicznej i tam jest takie piękne malwy zakwitły, same z siebie nie zakwitły, kto się musiał tam posiać albo posadzić.
No i potem się same sieją.
Ale pięknie wyglądają, po prostu różnokolorowe. I też w Sopocie w jednym miejscu tam mieszkają takie piękne malwy. I ja bym chciał, żeby u mnie też takie mieszkały malwy i nawet kiedyś je pozbierałem, te nasiona, ale jakoś mi nie wyszło.
Malwy są roślinami dwuletnimi. I one tak naprawdę jak lubią, to lubią. A jak nie lubią, to nie lubią. To są te rośliny, które naprawdę muszą się poczuć dobrze w miejscu, gdzie one będą już po prostu się wtedy rozsiewały z roku na rok. No, malwy lubią ziemię. To jest ciężko powiedzieć. Ja mam i na ziemi takie bardziej mokre, i na ziemi suche. I w zależności od tego, jaki jest rok, to na przykład w tym roku te na tej ziemi suche mi bardzo mocno cierpiały, ale w zeszłym roku te na ziemi mokre mi bardzo cierpiały, bo było dużo opadów, a te na ziemi suche lepiej się czuły. Ale raczej one nie wymagają w ogóle dobrej ziemi. Naprawdę, przecież widać często przy blokach rosną,
nieużytki,
przy domach.
Jakieś tam poremontowe, prawda, tak. Pobudowlane, jakieś sterty.
Tylko, że malwy mają to do siebie, tak jak mówiłam przed chwileczką, to są rośliny dwuletnie. I czasami w pierwszym roku nie wiedząc o tym, może niechcący, je odchwaszczamy z innymi chwastami. Dlatego, bo malwa ma to do siebie, że rozsypie nasionka, po przekwitnieniu rozsypie nasionka i te nasionka w przyszłym roku wydadzą tylko część tak zwaną zieloną.
I takie potem, niskie, bez łodyżki, tylko listki.
Tylko listki i potem dopiero kwiatki.
W następnym roku. Trzeba cały, czy jak teraz to kiedy mam
dlatego
teraz
najlepiej, znaczy właściwie może i tak też nie jest, bo one, tak, bo one w tym roku już wyrosną. O tak to jest, ja troszkę się zakręciłam. One w tym samym roku jeszcze z tych nasionek wytworzą właśnie te liście. I czasami potem jak usuwamy, odchwaszczamy podczas lata czy podczas jesieni, to te malwy wyrywamy, nie wiedząc o tym. A tak naprawdę trzeba je zostawić, a jeżeli byśmy chcieli takie malwy do swojego ogrodu pierwszy raz sprowadzić, posiać, to najlepiej zrobić to jest właśnie w czerwcu, czyli teraz. Dlatego, bo w czerwcu wysiewa się rośliny dwuletnie. Teraz, panie Tomaszu, niech pan sobie załatwi jakieś fajne nasiona malw, najlepiej takich pojedynczych, nie?
Mam.
Bo te nasiona tych malw
sam je pozbierałem, piękne, wiem jak wyglądają.
Dobrze, to dosyć duże takie, prawda? I proszę pojechać sobie na działeczkę swoją, zrobić sobie taki roweczek i do tego rowka proszę sobie wysiać, normalnie w takim rządku wysiać te nasiona malw.
Co ile jak centymetrów? Jak
najrzadziej.
To znaczy?
To znaczy, no powiedzmy co centymetr, jeżeli się da, dlatego, bo to są dosyć duże nasiona, więc to można ogarnąć. Zawsze nasiona staramy się jakiejkolwiek rośliny wysiewać jak najrzadziej, czyli w jak największych odstępach i dosyć płytko. Mamy tendencję do sadzenia roślin za głęboko. Sadźmy to dosyć płytko, dlatego, bo one potem im tym szybciej wykiełkują i...
No natura w końcu nie zakopuje, prawda?
Dokładnie.
A sadzi, ja mówię na podstawie moich kosmosów, które się cudownie same wysiewają. Kiedy ja je wysiewam, jest znacznie gorsze, są, że tak powiem, późniejsze
tak.
zbiory.
Tak jest. Także proszę je wysiać dosyć płytko, tylko od góry przysypując ziemią podlać. Można podlać ten rowek, zanim wysiejemy nasiona, żeby potem już tego nie podlewać, żeby nie było szansy, że one się gdzieś tam rozpłyną, odpłyną te nasiona. My zawsze podlewamy po zrobieniu rowka, taką łopatką ręczną malutką, my do tego lejemy konewką, tylko bez oczywiście tej końcówki takiej
sitka,
tak jest, lejemy wodę, bo to wtedy też fajnie, jeżeli są jakieś przerwy pomiędzy kawałkami gleby, to wszystko się zasklepi i też jest zupełnie bo czasami jak się wrzuci nasiona, to nasiona tam giną, prawda, w jakichś takich przestworzach w glebie, więc warto tą glebę podlać, potem dajemy nasionka, potem ręką to ładnie przysypujemy, delikatnie przyklepujemy albo grabiami przyklepujemy, tak wie pan, tak tą część grabi górną.
I zapamiętać.
I nie zapamiętać, tylko trzeba napisać etykietkę, tutaj rośnie malwa i kiedy była wysiana. To też jest potem ciekawe. I później, panie Tomaszu, ja myślę, że taka malwa panu wzejdzie bardzo szybko i we wrześniu będzie pan już mógł spokojnie tą malwę sadzić na tak zwane miejsca stałe, jak to się podręcznikowo mówi.
Czyli to będą takie flance takie. Nie
to wiem, będą tak. flance, jo.
O, się człowiek uczy całe życie, ale z przyjemnością.
To będą flance, jak to się mówi u nas na Kaszubach, a z niemieckiego chyba bodajże. Niemniej jednak po polsku, jeżeli ktoś nas słucha na przykład z Krakowa,
sadzonki,
to będą
tak?
sadzonki. To będą już nawet nie siewki, tylko to będą sadzonki i te sadzonki należy przesadzić na miejsca stałe.
No, ale można powiedzieć komuś od flancuj się, a nie można powiedzieć od sadzonkuj się, prawda? Czyli flance jednak bym w języku zostawił.
Tak, to jest dobre słowo. To się też nauczyłam, jak się przeprowadziłam do siebie do Zgorzałego.
Czyli malwy jeszcze zdążę w tym czerwcu, jak się
nie
wezmę...
Nie tylko malwy, ale jest dużo roślin dwuletnich, które warto teraz jeszcze wysiać. Jeżeli u mnie w ogrodzie dużo osób zwraca uwagę na mak syberyjski.
To błyskawicznie, bo nam się czas kończy. Proszę podać pięć tych roślin, które warto...
Pięć? Aż pięć?
Trzy.
Dobrze. Mak syberyjski, goździk brodaty,
lubię.
Wieczornik damski.
Brzmi ładnie.
Naparstnica.
Zdrowa.
I... Powiedzmy, o czym mówiliśmy teraz?
O maku syberyjskim, a wcześniej
nie,
o malwach.
O malwie.
Malwy.
I miesięcznica również na przykład też można.
Przepraszam, mogłaby pani powtórzyć tę nazwę?
Miesięcznica.
To nie jest żadna prowokacja.
Nie.
To za tydzień w takim razie Katarzyna Bellingham powróci. Dziękuję
Do
bardzo.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham blogspot.com.